A gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i oto mamy finisz kampanii przed pierwszą turą. Będzie druga tura, pana zdaniem? Na to się zanosi, ale czy będzie?
Wie pani co, no na 99% tak. Zawsze dla bezpieczeństwa warto ten 1% zostawić, bo oczywiście może nastąpić jakaś absolutnie niebywała mobilizacja zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy i demobilizacja jego licznych konkurentów. I wtedy oczywiście on mógłby wygrać w pierwszej turze, bo ma w sondażach 40%, 40 kilka, więc można powiedzieć, że tylko kilku mu brakuje, ale te kilka to jest całkiem sporo wbrew pozorom.
A w drugiej turze będzie zaciekła walka. To kto ma większe szanse? No bo z sondaży wynika, że z Andrzejem Dudą zmierzy się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Kto ma większe szanse?
Wie pani co, to jest nie sposób tego ocenić z prostego powodu. Po pierwsze, nie znamy jeszcze wyników pierwszej tury, a ona da już nam pewne wskazówki, ale chcę też powiedzieć, że nawet jak już poznamy wyniki pierwszej tury, to też nie wiemy, ile osób pójdzie do drugiej tury, bo co do zasady, historia wyborów prezydenckich w Polsce pokazuje, że w drugiej turze zwykle frekwencja jest nieco wyższa niż w pierwszej, ale na przykład 5 lat temu w ogóle mieliśmy rekordowy skok, bo ponad 2 miliony ludzi poszło głosować w drugiej turze wyborów więcej niż w pierwszej. I można powiedzieć, że oni przesądzili o zwycięstwie Dudy, który wygrał z Komorowskim nieco ponad 500 000 głosów. Czyli nawet jak już będziemy znali wyniki pierwszej tury, to ciągle nie będziemy mieli pewności co do wyniku drugiej. Dlatego na tym polega urok wyborów prezydenckich, jak ktoś lubi takie nieprzewidywalne wyniki, że my tak naprawdę do końca nie będziemy wiedzieli, która ze stron bardziej zmobilizuje swoich zwolenników i przede wszystkim, który z kandydatów ma większy elektorat negatywny, Duda czy Trzaskowski. To pokaże dopiero 12 lipca.
No, dynamika tej kampanii zmieniła się raz, że po 10 maja, bo można powiedzieć, że ona była taka w dwóch etapach. Po 10 maja zmieniła się też dynamika, ponieważ kandydaci ruszyli znowu w Polskę, no a przede wszystkim pojawił się nowy kandydat, Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej i wywrócił stolik.
Znaczy on nie tyle wywrócił stolik, co przywrócił z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej sytuację sprzed wybuchu pandemii, bo proszę zwrócić uwagę, że do połowy marca za Andrzejem Dudą drugie miejsce z poparciem 20-kilku procentowym miała pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Później w okresie pandemii jej kampania rzeczywiście się rozsypała na skutek błędów i jej sztabu i w to miejsce zaczął wchodzić Szymon Hołownia, trochę tych wyborców wziął Władysław Kosiniak Kamysz, trochę Robert Biedroń, po czym, ponieważ nie doszło na szczęście do pseudowyborów 10 maja, to Platforma zmieniła kandydata, wstawiła Trzaskowskiego i Trzaskowski wrócił do sondaży pani Kidawy-Błońskiej sprzed połowy marca. Czyli można powiedzieć, że tutaj jakichś wielkich zmian tak naprawdę nie było.
Odrobił straty po prostu.
Trzaskowski nie tyle przywrócił stolik, co go postawił z powrotem i przywrócił go do stanu z połowy marca.
No i wczoraj doczekaliśmy się wreszcie publikacji programu Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio słyszałam pańską wypowiedź, że no i pan w ogóle nie kojarzy w ogóle, co może zaproponować Rafał Trzaskowski. No jest wreszcie. No i tam czytamy, że na przykład szybsze zwroty VAT do 30 dni, stworzenie dwóch funduszy na remonty dla rodzin, dla samorządów, wyższa kwota wolna od podatku, zwiększenie środków na służbę zdrowia do 6% PKB w przyszłym roku, biała księga, jeśli chodzi o walkę z pandemią.
Pani, no, pomijając ten ostatni punkt, czyli białą księgę, którą prezydent rzeczywiście może zrobić przy pomocy swojego aparatu, żadnej innej z tych obietnic prezydent nie może zrealizować bez poparcia większości parlamentarnej. Może co najwyżej składać odpowiednie projekty ustaw. I to nie jest pretensja bynajmniej do Rafała Trzaskowskiego, natomiast w ogóle do pewnej iluzji, którą są w Polsce kampanie prezydenckie, kiedy kandydaci ogłaszają czy obiecują różne rzeczy, których w istocie samodzielnie absolutnie nie są w stanie zrealizować. Ja szacuję, że mniej więcej 95% obietnic kandydatów, wszystkich składanych w kampanii prezydenckiej i tej obecnej, i poprzednich, tak naprawdę nie leży w ich zakresie kompetencji konstytucyjnych. Oni mogą co najwyżej rzeczywiście projekty ustaw składać, ale jeśli to nie zyska poparcia w parlamencie, no to skończy się tak jak prezydenta Dudy pomysły, żeby pomóc Frankowiczom, prawda, czy podnieść kwotę wolną od podatku, to też było
albo
jego
zorganizować
obietnice.
Referendum w sprawie ewentualnych zmian w Konstytucji.
Dokładnie tak. To są wszystko, celowo wymieniłem porażki prezydenta Dudy, żeby pokazać, że nawet jeśli prezydent jest z obozu politycznego, który ma większość w parlamencie, to jeszcze wcale nie daje gwarancji, że te projekty zostaną zrealizowane. Tymczasem kandydaci na prezydenta zachowują się tak, jakby automatycznie mieli większość parlamentarną za sobą. No tak nie jest. I w związku z tym ja tutaj niespecjalnie chcę krytykować Rafała Trzaskowskiego za te różne propozycje programowe, że one tak wyglądają, bo one się wpisują w pewną szerszą właśnie strategię stosowaną przez kandydatów na prezydenta. W Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale mówimy o naszym ustroju. Natomiast no rzeczywiście Rafał Trzaskowski cokolwiek późno ogłosił ten program, no bo te programy to rodzaj deklaracji intencji. No, mamy tak, pewien rekord.
Tak trochę można odnieść wrażenie, że trochę taki klecony, przepraszam za wyrażenie, na prędce. No zresztą Trzaskowski tak się wytłumaczył, że miał najmniej czasu zresztą na zbieranie podpisów, poparcia, no i najmniej czasu na napisanie programu.
Dobrze, ale dlatego ja już zaapelowałem na moim profilu na Facebooku do wszystkich cierpliwych, żeby wzięli ten program Rafała Trzaskowskiego i porównali go z programem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i zobaczyli, czy tam są jakieś istotne różnice, bo ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że Rafał Trzaskowski proponuje coś radykalnie innego niż pani Kidawa-Błońska. W szczegółach to się zapewne różni, natomiast co do ogólnego przesłania nie. Zresztą powiedzmy jasno, tak naprawdę przecież program Rafała Trzaskowskiego sprowadza się do jednego zdania, które powtarza bardzo często na wiecach, mamy dość. W domyśle mamy dość rządów PiSu. Moje zwycięstwo to jest początek końca rządów PiSu. I to jest, potwierdzam jako obserwator sceny politycznej, prawdziwa obietnica Trzaskowskiego. Jeśli rzeczywiście Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, to będzie początek końca rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, choć nie wiemy na jak długi okres czasu ten koniec będzie rozpisany. Bo ja mogę sobie wyobrazić scenariusz, że to będzie kilka miesięcy, jak i ponad 3 lata.
A co oznaczałaby wygrana Andrzeja Dudy?
No, wygrana Andrzeja Dudy oczywiście oznacza to, o czym zwolennicy PiSu marzą, czyli kontynuację spokojnych, stabilnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, który ma swojego prezydenta i ma większość parlamentarną, ale moim zdaniem to już nie będą spokojne. Czasy spokojnej polityki nawet przy zwycięstwie Dudy minęły z dwóch powodów. Po pierwsze, i to jest najważniejsze, no niestety polska gospodarka znalazła się w kryzysie, o którym rządzący nie chcą ciągle mówić właśnie, żeby nie zaszkodzić Andrzejowi Dudzie, i wiemy, z czego ten kryzys wynika. Oczywiście to jest kryzys wynikający z pandemii. Czyli mówiąc krótko, będzie mniej pieniędzy na łagodzenie różnych konfliktów, bo PiS, który prowadził bardzo twardą politykę w różnych obszarach, no słynna reforma wymiaru sprawiedliwości, ale także to, co zrobił w szkolnictwie, jeszcze paru innych obszarach, było łagodzone tymi transferami społecznymi. Teraz mam wrażenie, że już tych pieniędzy po prostu tyle nie będzie. W związku z tym no, to rządzenie stanie się bardziej szorstkie, tak to nazwijmy. I w to jakoś się będzie musiał wpisać także prezydent Andrzej Duda, który będzie już teraz walczył o swoje miejsce w historii, bo jeżeli on wygra, to on już, mówiąc brutalnie, nie potrzebuje już do niczego ani Prawa i Sprawiedliwości, ani prezesa Kaczyńskiego w szczególności.
To co, będzie chciał się wtedy wybić na niepodległość?
No zobaczymy, wie pani, no ja wiem jedno, że jak jako historyk patrzę na mijającą kadencję Andrzeja Dudy, no to poza tymi 2 czy 3 przypadkami, kiedy on rzeczywiście ośmielił się zająć stanowisko odmienne niż jego własny obóz polityczny, z czego jedną inicjatywę całkowicie samodzielną, czyli jego referendum konstytucyjne PiS wyrzucił do kosza, no to można powiedzieć, że właściwie tylko szedł grzecznie w szeregu za prezesem Kaczyńskim, można o nim powiedzieć jako jednym z kilku w najważniejszych współpracowników prezesa Kaczyńskiego. I nie było to 5-lecie Dudy, tylko było to 5-lecie rządów osobistych Jarosława Kaczyńskiego. I to jest twarda ocena historyka bez, że tak powiem, sympatii czy antypatii. Po prostu takie są fakty.
A jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, no to prawica próbowała z niego zrobić lewicowego wręcz ekstremistę, ale to się chyba jednak nie udało.
Znaczy, to był w ogóle pomysł, który wymyślono w sztabie, żeby główny oś sporu z Trzaskowskim zrobić wokół kwestii LGBT. No i to się załamało w momencie, w którym najkrócej mówiąc, mam wrażenie, że nastąpiła interwencja z zewnątrz, to znaczy dostaliśmy sygnał, czy sztab Dudy dostał sygnał od naszego wielkiego sojusznika, że to nie jest dobry pomysł. I tu nastąpiła gwałtowna korekta. Oczywiście po drodze jeszcze się pojawił profesor Czarnek, który, prawda, no powiedział to, co powiedział, co uważam, że jest największą, najbardziej skandaliczną wypowiedzią w tej kampanii prezydenckiej.
Teraz zniknął zupełnie z radarów.
Tak, no to nie jest przypadek, że go wycofano.
A nie wychodził niemalże z TVP Info, no.
No bo on był obciążeniem, no i w związku z tym go wycofano, no bo Anusz by znowu powiedział coś podobnego. A tak wyglądają wybory prezydenckie i teraz przed drugą turą to będzie szczególnie istotne. Nie tylko co powiedzą dwaj główni konkurenci, ale co członkowie sztabu powiedzą, bo jeżeli ktoś powie o jedno zdanie za dużo, no to druga strona to natychmiast nagłaśnia, wykorzystuje i to może być ten element przeważający szale. Takie rzeczy się już przecież zdarzały w przeszłości w wyborach prezydenckich, że pewna jedna niefortunna wypowiedź, czy ona przesądzała, no tak później uważano, że to była to, bo zawsze też szukamy jakiegoś wyjaśnienia, dlaczego wygrywa ten, a nie inny kandydat, ale nie wiemy tego nigdy do końca, nawet po ogłoszeniu już wyników wyborów.
To kto wygra? To ostatnie pytanie w części radiowej. Kto wygra?
Oczywiście nie wiem, kto wygra, możecie dzisiaj
ale oceniam... Ale co intuicja panu podpowiada?
Nie, ja nie chcę mówić o mojej intuicji, ja oczywiście mam jakieś tam swoje wyobrażenie, ale ponieważ to by wpływało na jakiś tam część słuchaczy, ja tego nie chcę zrobić po prostu.
No to część... radiową mamy za sobą. Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk z nami zostaje, a ciąg dalsza tej rozmowy o kampanii, o co się komu udało, co się nie udało, to już na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie, można powiedzieć, że to jest klęska lewicy w tych wyborach.
Tak, ogrom. Zdecydowanie tak. Oczywiście to tak naprawdę przesądzam trochę wynik sondażowy w tej chwili. To się dopiero dokona w niedzielę, no ale wygląda na to, że Robert Biedroń dostanie znacząco słabszy wynik od tego, jaki dostała Lewica w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, a to będzie oczywiście zestawiane. No, będzie wynik Trzaskowskiego w pierwszej turze zestawiany z wynikiem Koalicji Obywatelskiej, Kosiniaka-Kamysza z PSL Koalicją Polską.
Ale co się stało? Normalne. Co się stało, że to tak fatalnie wygląda? No można powiedzieć, że niemalże Robert Biedroń w sondażach zbliża się do wyniku Magdaleny Ogórek sprzed 5 lat, kiedy jej wynik to był 2,41%.
Ja myślę, że są dwie główne przyczyny. Jedna leży po stronie kandydata, a druga po stronie jego zaplecza. Kandydat po prostu, mam wrażenie, że się zmęczył, wypalił. To znaczy ten efekt świeżości, który dał partii o nazwie Wiosna w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, przekroczenie progu między tymi dwoma kolosami, Zjednoczoną Prawicą i Koalicją Europejską, to był naprawdę wyczyn, że się udało ten próg mimo tych wielkich kół młyńskich przekroczyć. No ale później już było tylko gorzej. I mam wrażenie, że tutaj też kropkę nad i postawił ten słynny błąd Biedronia, który obniżył jego wiarygodność, czyli ta zapowiedź, że jeśli zostanie wybrany na posła do Sejmu, to zrezygnuje z mandatu europosła.
Nie, nawet powiedział wcześniej, że zrezygnuje w ogóle i wtedy na jego miejsce ktoś po prostu inny. Już dokładnie. Profesor Monika Płatek się szykowała do wyjazdu do Brukseli i nic takiego nie nastąpiło.
Dokładnie. On tutaj osobistą wiarygodność, a to jest dla polityka szalenie ważne, no, nadwyrężył bardzo mocno, tak to nazwijmy. A drugi czynnik to jego zaplecze. A mianowicie, no pamiętajmy, że dzisiejsza lewica jest ulepiona z trzech podmiotów, z których najpotężniejszy jest SLD, na drugim miejscu jest Partia Razem, a dopiero gdzieś na samym końcu malutka Wiosna. No i mam wrażenie, że działacze SLD i działacze Partii Razem tak się średnio przejmują kampanią Biedronia i słabo się angażują w tą kampanię. I w związku z tym, no kandydat, który jest sam z siebie w nie najlepszej formie, jeszcze jest ten efekt potęgowany przez to zaplecze, które niespecjalnie się przejmuje, bo tam się toczy walka o przywództwo. No, trzeba powiedzieć jasno, że z punktu widzenia i SLD, i partii Razem taki słaby wynik Biedronia nie będzie katastrofą. Oni swoje ugrali w wyborach do parlamentu i oni się szykują teraz do walki o przywództwo na lewicy między SLD a partią Razem. Biedroń i Wiosna już z tej walki moim zdaniem wypadną.
No raczej można przewidywać, że na czele stanie Włodzimierz Czarzasty. Ja bym tak obstawiała, ale...
A ja myślę, że jednak idzie nowe, idzie młode i ja bym raczej obstawiał, że na dłuższą metę Adrian Zandberg. Oczywiście dzisiaj ma Czarzasty nieco więcej aktywów, bo SLD ma bardziej rozbudowany aparat, ma więcej posłów. No ale partia Razem przetrwała poza parlamentem tyle lat, że to jest pewien autentyczny byt polityczny. Bo jeśli jakieś środowisko jest w stanie tyle lat przetrwać bez zaplecza w parlamencie, bez tych korzeni w parlamencie, to znaczy, że w nim jest pewna autentyczna wola walki o przetrwanie i z tego środowiska wyrósł Zandberg. Natomiast Czarzasty jest, powiedziałbym, spadkobiercą do pewnej wielkiej masy upadłościowej, która oczywiście to bankructwo trwające od 2005 roku jest bardzo długie, bo wtedy, pan przypomnę, SLD straciło władzę. No ale po tych 15 latach widać, że raczej pod szyldem SLD i pod przywództwem Czarzastego do władzy nie wróci. Natomiast czy pod przywództwem Zandberga, to oczywiście czas pokaże. Jedno jest pewne, coś się tam musi na tej lewicy przez te, powiedzmy, że 3 lata, które nas dzielą do kolejnych wyborów parlamentarnych, wydarzyć, jakiś proces fuzji tam musi nastąpić i zobaczymy, co to przyniesie.
Ale to też może pokazywać, że jednak w polskim społeczeństwie no nie ma aż tak wielu entuzjastów takich progresywnych, nazwijmy to, przynajmniej tak by to nazwała lewica, postulatów światopoglądowych.
To prawda i to jest jeden z problemów lewicy, że ona się na tym skoncentrowała, podczas gdy to, co było istotą sukcesów SLD, przecież SLD nie dlatego Polską rządził przez 2 kadencje, że był odważny światopoglądowo, przeciwnie, nie był, tylko dlatego, że miał rozbudowany program socjalny, miał rozpoznawalnych liderów atrakcyjnych po prostu dla wyborców.
No i AWS się skompromitowała, tak można powiedzieć.
No, w każdym razie, no to też, ale proszę pamiętać, że SLD najpierw doszedł do władzy jeszcze w 93 roku, jeszcze także i później dopiero w 2001. W każdym razie później ten elektorat socjalny przejęło Prawo i Sprawiedliwość. I gdybyśmy zrobili badania, to by się okazało, że wielu wyborców PiS-u to są ci, którzy kiedyś głosowali na Kwaśniewskiego jako kandydata na prezydenta, na Sojusz Lewicy Demokratycznej. O czym oczywiście PiS niechętnie mówi, ale taka jest prawda. Ale to nie jest powiedziane, że to jest raz na zawsze. Ten tak zwany socjalny elektorat może odzyskać kto? No na przykład Lewica, pod warunkiem, że się zrobi bardziej wiarygodna, a PiS mniej wiarygodny. Oczywiście, czy tak będzie za 3 lata, tego nie wiem. Na
myślę,
razie
że tutaj
widać,
PiS nie odpuści. Przejęło te wszystkie postulaty socjalne i na tym mocno buduje też swoją tożsamość, oprócz tego, że podkreśla też wielką wartość rodziny. Natomiast no, postulaty socjalne, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to jest jeden z takich filarów, można powiedzieć, więc będzie bardzo trudno. Ale zgodzę się z panem, że potrzebny jest młody, świeży lider, który też będzie miał taką wolę walki. No. Włodzimierz Czarzasty już z całym szacunkiem raczej no, należy do pokolenia tego mocno średniego, więc może już nie mieć takiego poweru. No.
Znaczy ja tak właśnie uważam, dlatego uważam, że obserwując wystąpienia parlamentarne Zandberga, uważam, że w nim jest potencjał. Trochę byłem zaskoczony, że nie wystartował w tych wyborach
prezydenckich. Mówił w tym programie, że on w sumie no, nie czuł się jeszcze na siłach, bo powinien jednak już wcześniej sprawować jakieś funkcje, no to wtedy ewentualnie mógł być tym kandydatem. A ponieważ jest taką świeżynką jednak, jeśli chodzi o sprawowanie funkcji, no to... No
to by dobrze o nim świadczyło, ale też powiedzmy sobie jasne, tu bardziej chodziło o policzenie z osobistej popularności niż o zwycięstwo, bo rzeczywiście dzisiaj w tych wyborach Zandberg nie miałby szans, ale pewnie coś by tam zabrał i Trzaskowskiemu, i Kosiniakowi, Kamyszowi, i Hołowni, na pewno więcej niż Biedroń. No ale nie wystartował, być może wystartuje za 5 lat.
Lewica sama odpowiada za to, co sobie zgotowała, można powiedzieć, ale zyskuje za to Krzysztof Bosak. Dlaczego?
Tak. No dlatego, że w Polsce jest grupa wyborców, która ma dość dominacji kartelu. Przez kartel rozumiem 4 formacje, które od 20 lat dominują w polskiej polityce, czyli właśnie Platforma, PiS, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. No i co i rusz od prawej bądź od lewej strony ktoś próbuje złamać dominację kartelu. Kiedyś to był na przykład Janusz Palikot bardziej od lewej strony. Teraz Krzysztof Bosak, któremu się udało jakoś pogodzić tych zazwyczaj skłóconych potwornie narodowców, wolnościowców, prawda, ze sobą i ta konfederacja o dziwo trwa, nie kryję, że jestem nawet tym zaskoczony, bo ja myślałem, że oni po wejściu do parlamentu natychmiast się pokłócą, ale jakoś to nawet koło, bo to nie klub, bo ich jest tam 11, trwa, zdołali co więcej wyłonić wspólnego kandydata na prezydenta, Janusz Korwin-Mikke.
No w prawyborach zresztą, więc to zdecydowali
tego,
konfederaci.
Dokładnie. I ja chcę
i to nie była taka stawka jak w Platformie Obywatelskiej jednak. No.
Tak, ale też powiedzmy, że wyjątkowość tegorocznych wyborów prezydenckich polega na tym, że po raz pierwszy nie startuje w nich Janusz Korwin-Mikke, który uznał zwycięstwo Bosaka w prawyborach. Przypomnę, Korwin-Mikke startował we wszystkich wyborach prezydenckich, poczynając od roku 90, tylko wtedy nie zdążył się zarejestrować. Nie zdołał się zarejestrować.
No, ale Bosak ma lepsze wyniki. Czy to w takim razie też inwestycja może w przyszłość, że za 3 lata na przykład Konfederacja mogłaby współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wyboru, ale miałoby bardzo przyzwoity wynik.
Wie pani, ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma jakąś taką przypadłość, którą się w politologii nazywa niskim poziomem koalicyjności. Czyli to jest partia, która wyjątkowo opornie wchodzi we wszelkie koalicje, a jak już wchodzi w koalicję, to no, później ci koalicjanci mają kłopoty, ale też trzeba powiedzieć jasno, że dzisiaj mamy de facto rząd koalicyjny. No przecież to, co urządził Jarosław Gowin i przez to nie mieliśmy tych pseudowyborów 10 maja, no to był rok buntu koalicjantów. kandydata. Wprawdzie małego, ale okazało się, że na tyle znaczącego, że bez niego prezes Kaczyński musiał skapitulować i tych wyborów 10 maja nie zorganizował. Oczywiście tutaj się też przyczyniła działalność Platformy w Senacie, to opóźnianie prac, to był
wypadkowa tych działań.
Tak, ale jednak pamiętajmy, że dzisiaj w ramach 235-osobowego klubu Zjednoczonej Prawicy mamy dwie 18-osobowe, a więc w sumie nie takie małe, partyjki sojusznicze, czyli Partia Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina. I podejrzewam, że jak już ten problem związany z wyborami prezydenckimi przeminie, to ci koalicjanci znowu zaczną podnosić głowy w sposób zauważalny dla opinii publicznej, bo oni cały czas podnoszą głowy, tylko że ukrywają to przed mediami, przed opinią publiczną, poza oczywiście takimi wypadkami ekstremalnymi, jak próba, prawda, obalenia premiera Morawieckiego na samym początku już tej obecnej kadencji Sejmu przez ziobrystów, czy właśnie bunt Gowina związany z wyborami, datą wyborów prezydenckich. To były te dwa takie spektakularne, które widzieliśmy publicznie działania. Natomiast poza tym oczywiście dzieje się dużo pod dywanem, o czym my nie wiemy, ale wiemy.
Ale pranie brudów odbywa się za zamkniętymi drzwiami, tak można powiedzieć. No wychodzą tam jakieś...
Ja bym tyle nie mówił o praniu brudów, co o walce o podział łupów. To bardziej to.
A co się stało z Władysławem Koźniakiem-Kamyszem? No bo jednak były takie momenty, że nawet miało się wrażenie, że może wejść do drugiej tury. No,
przyszedł znaczy, to oczywiście było tylko możliwe w sytuacji, w której się rozsypała kampania pani Kidawy-Błońskiej, a Koźniakowi udało mu się w jakiś sposób wyprzedzić Hołownię, który jednak w większości sondaży dostawał większe poparcie. Nie kryję, że ja patrzę z sympatią dla tej wersji programowej. Kosiniak-Kamysz i Hołownia to są dwaj kandydaci, którzy zaprezentowali najbardziej rozbudowane oferty programowe. Prowadzili taką najbardziej merytoryczną, profesjonalną kampanię.
No ale z drugiej strony, jak pan sam powiedział, prezydent niewiele może jak nie ma zaplecza w parlamencie, no to wtedy po prostu nic nie zdziała.
Więc jest wielkim hamulcowym. To, co może zdziałać, to grożąc wetem wymuszać na większości rządzącej jakieś działania. Ale to jest jakby ta władza negatywna niestety. Natomiast Kosiniak-Kamysz padł oczywiście później już po pojawieniu się Trzaskowskiego ofiarą jego pojawienia się. Jednak wydaje się, że znacząca część zwolenników Kosiniaka z maja po prostu wróciła do kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli do Rafała Trzaskowskiego i stąd spadek jego notowań. No poza tym on też prowadzi tą kampanię najdłużej, bo od listopada, więc być może już wyborcy są też zmęczeni i może on też jest zmęczony. No, zobaczymy, jaki będzie końcowy wynik. Wiemy, że on zaczynał z wyjątkowo niekorzystnego poziomu, to znaczy kandydaci PSL-u na prezydenta zawsze dostawali, może nie zawsze, bo po roku 90, bo w 90 Roman Bartoszcze dostał 7%, ale później już było tylko gorzej. Nigdy nie przekraczali tego magicznego progu 7%, a w ostatnich wyborach prezydenckich kilku to były wyniki na poziomie 1, 2, 2,5%. Więc zobaczymy, czy Kosiniak-Kamysz jednak nie dostanie lepszego wyniku. Mi się wydaje, że on jednak dostanie lepszy wynik niż 2-3%, który mu dają ostatnie sondaże, ale zobaczymy w niedzielę czy w poniedziałek.
No i mamy jeszcze Szymona Hołownię, który jest trzeci na pudle, kandydat bezpartyjny, co zresztą bardzo mocno podkreśla, że chciałby rozbić ten duopol między Platformą a PiS-em, między PiS-em a Platformą.
Nie, no oczywiście on by chciał i to jest taki kandydat antypartyjny. Jedyny z tych liczących się kandydatów, za którym nie stoi żadna partia. Takiego kandydata zawsze jest spore zapotrzebowanie, ale wydaje się, że Hołownia nie osiągnie rekordu, jaki się udało uzyskać Kukizowi 5 lat temu. Przypomnę, Kukiz przekroczył 20%. I oczywiście między Kukizem a Hołownią jest bardzo wielka różnica z punktu widzenia pewnych propozycji programowych, ale w sensie tej retoryki antypartyjnej oni są właściwie do siebie bardzo podobni i w Polsce jest rzeczywiście spora grupa wyborców, no ale właśnie nie przekraczająca 20%, której marzy się to, co tak naprawdę chyba marzyło się, a przynajmniej powinno marzyć twórcom obecnej konstytucji, żeby ten prezydent nie był partyjny. Bo w istocie rzeczy, gdyby się bliżej zastanowić, jaki jest sens tego prezydenta w naszym ustroju, jako tego wielkiego hamulcowego, z głównym narzędziem będzie w postaci weta, to to powinien być tak naprawdę ktoś obdarzony możliwie szerokim autorytetem i absolutnie nie mający przeszłości partyjnej, żeby go nie podejrzewano stale, że działa w interesie swojej własnej opcji. I wtedy on mógłby pełnić rolę owego arbitra, pośrednika, mediatora. Ktoś taki by się pewnie w polskiej polityce przydał, ale na to nie ma najmniejszych szans w sytuacji, w której mamy igrzyska pod nazwą powszechnych wyborów prezydenckich, gdzie po prostu wygrywają ci kandydaci, którzy mają ze sobą armię partyjne. No więc i tak już jest tak naprawdę od roku 95, kiedy Wałęsa, który nie miał własnej partii na własne życzenie, przegrał z Kwaśniewskim. Później już zawsze wygrywali kandydaci, za którymi stały armie partyjne. No tylko raz jedna armia była sprawniejsza, a raz inna mniej.
Czyli co, w takim razie taki kandydat, powiedzmy, obywatelski, chociaż są różne, przecież krążyły spekulacje, kto stoi za Robertem Biedroniem. Zapewne pan pamięta, za Szymonem Hołownią. Przepraszam, za Szymonem Hołownią. Kto stoi za Szymonem Hołownią? Czy aby nie tam w tle nie widać, nie majaczy postać Donalda Tuska, który miałby stawiać na nowy jakiś twór polityczny, jeśli Platforma Obywatelska by się rozsypała. No ale Platforma się nie rozsypała, odzyskała jednak, odrobiła straty dzięki Trzaskowskiemu. W związku z tym trochę ta koncepcja teraz tak nie miałaby sensu.
Nie, ja raczej myślę, że za Szymonem Hołownią stali pewni ludzie, którzy chcieli właśnie wykreować nowy byt polityczny. Oni niekoniecznie musieli być dotąd obecni w polskiej polityce, natomiast na pewno mu pomogli finansowo, bo oczywiście Szymon Hołownia się chwali dzisiaj, że zebrał bardzo wiele ludzi, środków przy pomocy właśnie takiej oddolnej zbiórki społecznej. To jest prawda, ale ktoś na początku ewidentnie mu pomógł. Ja nie wierzę w tą historię o jego osobistych oszczędnościach, którymi sfinansował badania bardzo szczegółowe, socjologiczne, a później tą inaugurację swojej kampanii, w ogóle ten pierwszy okres. Ale ja nie mam o to pretensji, bo tak polityka po prostu wygląda na całym świecie, że jeśli ktoś chce zbudować nowy byt polityczny, to musi znaleźć innych ludzi, którzy są tym zainteresowani, którzy mają często jakieś ukryte cele i ich nie chcą ujawnić.
Ale tu
to
będzie ciąg dalszy, no bo Hołownia zapowiada, że będzie tworzył ruch społeczny, a być może partia. No ale raczej truch społeczny,
tak.
Chociaż...
No tak, tylko ja no właśnie mam poważną wątpliwość co do tego, czy z tego coś się rozwinie. Dlaczego? Dlatego, że ten ruch Hołowni tak naprawdę, no, żeby miał przetrwać, musiałby się znaleźć w parlamencie, a tymczasem no, nie wiadomo, kiedy
jeszcze
Będą wybory. No więc właśnie, gdyby się okazało, że jednak wygrywa Duda i wybory parlamentarne są za ponad 3 lata, to będzie strasznie ciężko przetrzymać taki ruch. Ale nawet gdyby się udało wejść do parlamentu, no prześledźmy dzieje ruchu Palikota czy ruchu Kukiz 15, które były budowane właśnie trochę na takim właśnie dynamice prezydenckiej. No i to się później wszystko gdzieś rozjeżdżało. W Polsce jest nie tylko bardzo trudno wejść do parlamentu, ale później utrzymać ten nowy byt polityczny w parlamencie. Dlaczego? No bo mamy kartel, a kartel 4 partii zazdrośnie broni swojej
pozycji. Tego dostępu
pozycji
do stolika, tak. No Nowoczesna też tego doświadczyła. Która
dokładnie
też,
tak,
można powiedzieć, że wjechała do parlamentu. No jednak wisząc na takiej, wtedy się wydawało, charyzmie Ryszarda Petru, no, na jego osobowości.
Dokładnie.
Potem się wszystko rozsypało, kiedy
tak się
Ryszard Petru zaczął popełniać mnóstwo gaf. No i Madera go pogrążył. No ale to już było, minęło. A gdybyśmy chcieli jeszcze tak krótko ocenić, jaka to była prezydentura, jeśli chodzi o 5 lat bytności w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudy?
No to jest oczywiście prezydentura partyjna, aż do szpiku kości. Można oczywiście dyskutować, czy bardziej partyjny był Bronisław Komorowski, czy bardziej partyjny był Andrzej Duda, ale niewątpliwie była to prezydentura niezwykle mocno uzależniona od zaplecza politycznego, w tym wypadku od prezesa Kaczyńskiego. I można na palcach jednej ręki wyliczyć te przykłady, a nawet wszystkich tych palców byśmy nie zużyli, żeby wyliczyć te przykłady, kiedy Andrzej Duda się ośmielił przeciwstawić przez te 5 lat prezesowi Kaczyńskiemu. No nie byłoby tego po jednym na każdy rok, bo tak naprawdę jest weto w sprawie ustaw sądowych, a wcześniej pomysł referendum. To są takie 2 najbardziej spektakularne przykłady, gdzie Duda się postawił prezesowi Kaczyńskiemu. No i ostatnio, kiedy został wybitnie upokorzony, to oczywiście sprawa próby odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego, która niby się udała, ale koń jaki jest, każdy widzi. Także no niestety Andrzej Duda nie wykazał się samodzielnością, której ja bym oczekiwał od urzędu prezydenta.
No ale jeśli pan wspomniał TVP, no to TVP też jest tutaj, telewizja państwowa jest tutaj też mocnym graczem, która gra bardzo mocno na Andrzeja Dudę. No to widać właściwie w każdym programie informacyjnym serwowanym przez
TVP. No oczywiście, tylko z jakichś powodów obserwowaliśmy na początku tego roku ciąg niezwykłych wydarzeń, w których najpierw prezes Kurski powiadał w wywiadzie, którego sam udzielił Wiadomościom, że jeśli on jest jakimś problemem w finansowaniu TVP i podpisem prezydenta pod tą ustawą, dającą 2 miliardy na TVP, to jest gotów się podać do dymisji. Później mieliśmy jakieś gwałtownie zwoływane posiedzenie korespondencyjne Rady Mediów Narodowych, których odwoływano prezesa Kurskiego i wszystko to było przypisywano jednak żądaniom prezydenta Dudy. Z jakichś powodów prezydent Duda chciał odwołania prezesa Kurskiego. Jak wiemy, skończyło się na tym, że został doradcą nowego prezesa, a teraz już jest w zarządzie TVP. I ja nie zauważyłem w każdym w programach informacyjnych jakiejś różnicy, a to, że w tych programach informacyjnych prezydent Duda jest permanentnie lansowany, no to jest oczywiście prawda, ale najwyraźniej prezydent Duda miał jeszcze jakieś inne powody, dla których żądał głowy Jacka Kurskiego, co mu się nie udało i co było jednak porażką, no bo jeżeli słyszę, że też premier Morawiecki właśnie też chciał się pozbyć Jacka Kurskiego, to się nagle okazuje, że mamy prezydenta figuranta, premiera figuranta, a wszyscy wiemy, że naczelnik państwa na Nowogrodzkiej twardą ręką trzyma wszystkie nici władzy, czego Jacek Kurski jest takim jednym z papierków lakmusowych.
Centrum dowodzenia na Nowogrodzkiej, no taka prawda.
Albo mózg państwa. Mi się podoba określenie mózg państwa.
Mózg państwa. Pytanie jeszcze od słuchaczy. Bronisław pyta, jaką typuje pan frekwencję w tych wyborach prezydenckich, skoro w wyborach parlamentarnych jesienią wynosiła ona 61%?
Więc ja powiem tak, ja do wybuchu pandemii w ogóle obstawiałem, że padnie rekord, niepobity rekord z 95 roku, druga tura Kwaśniewski-Wałęsa to było 68%. Natomiast jednak pandemia ciągle jest, myśmy się troszkę przestali ją przejmować w tej chwili, więc frekwencja może rzeczywiście się zbliżyć do 60%, ale nie sądzę, żeby on znacząco przekroczyła, czyli rekordu nie pobijemy, ale będzie dość wysoka. Natomiast jest pytanie, czy w drugiej turze będzie znacząco wyższa, bo tutaj jednak będziemy mieli już 12 lipca, czyli już znacząco sezon wakacyjny. No i niestety ta pandemia krąży coraz bardziej. Nie wiemy, co się wydarzy w ciągu tych dwóch tygodni między pierwszą a drugą turą, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie właśnie choroby. Więc nie jestem pewien, czy to po prostu nie wystraszy wyborców. Bo gdyby to jakby odsunąć kwestię wakacji i pandemii, no to rzeczywiście mobilizacja jest olbrzymia. No to widać po tych różnych cząstkowych, prawda, przykładach, czyli tam gdzieś się ludzie zapisują za granicą, prawda. To widać, że tu mobilizacja jest, ale czy to będzie mobilizacja tego głównego części wyborców, czas pokaże. Nie potrafię zatem tego oszacować po prostu.
Czy Rafał Trzaskowski, pyta Damian, jest najlepszym kandydatem, jakiego Koalicja Obywatelska mogła wystawić w tych wyborach prezydenckich?
Moim zdaniem nie, ale to jest prawo Koalicji Obywatelskiej. No na pewno Trzaskowski się sprawdził lepiej od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo kampanii w każdym razie już jeden potężny błąd popełnił. To słynna wypowiedź, kiedy nie pamiętał, że był posłem i jak głosował w bardzo ważnej sprawie.
No to była kompromitacja, to trzeba nazwać wprost. No nie pamiętać, tak, co się robiło w 2016 roku, naprawdę?
No więc właśnie, pani Kidawie się kilka takich wpadek zdarzyło, no i została ukarana przez wyborców, natomiast ja myślę, że mógł być. Dlaczego mówię ktoś inny? Bo chodzi o drugą turę, to znaczy ja uważam, że Trzaskowski ma jednak potężny elektorat negatywny i gdyby Platforma postawiła na kogoś niezwiązanego tak jednoznacznie z własną partią, a Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, to być może w drugiej turze udałoby się temu kandydatowi bądź kandydatce pozyskać dodatkową grupę wyborców, którzy generalnie nie popierają ani Platformy, ani PiS-u, no ale poszliby właśnie po to, żeby zagłosować przeciwko PiS-owi, przeciwko Kaczyńskiemu, przeciwko Dudzie, a teraz może po prostu zostaną w domu albo skreślą obu i to jest ten problem elektoratu negatywnego. No po prostu Trzaskowski, moim zdaniem, ma bardzo duży elektorat negatywny, ale być może Duda ma większy. No to tego się dowiemy 12 lipca.
Co według pana profesora powinna zrobić Lewica po wyborach?
No oczywiście Lewica powinna kontynuować swoją działalność w parlamencie. Urządzanie prawda, Biedroniowi jakieś oskarżanie go o coś, to nic nie da. Znaczy awantury rozliczeniowe na lewicy jej na pewno nie pomogą. W moim przekonaniu po prostu lewica się powinna zastanowić nad formułą organizacyjną, bo ja mam wrażenie,
mają
że tam
się
doszło
połączyć,
do pewnej
mają
integracji.
Się połączyć, ma być jeden twór.
No właśnie, więc powinni wyrazić z tego lidera wyłonić, którym chyba będzie jednak Adrian Zandberg i Zandberg się powinien zastanowić, jak dalej prowadzić politykę lewicy, bo być może tu będzie dużo też zależało oczywiście od tego, czy wygra Trzaskowski. Jeśli wygra Trzaskowski, no to przedterminowe wybory są bardzo prawdopodobne i do tych przedterminowych wyborów lewica się parlamentarna oczywiście powinna przygotować. No ale nie wiadomo, czy wygra Trzaskowski. Więc ta strategia lewicy musi być uzależniona od tego, jak się ostatecznie wybory prezydenckie skończą.
No tak, ale żeby były przedterminowe wybory, no to musiałoby się na to zgodzić również Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim, no bez głosów partii rządzącej tak. Nie da się tego przeprowadzić.
Zgadzam się, dlatego ja uważam, że jeśli wygra Trzaskowski, czekać nas będzie najgłębszy kryzys polityczny w dziejach III Rzeczpospolitej, dlatego że zacznie się w ogóle od próby unieważnienia wyborów, do czego są niestety podstawy konstytucyjne wskutek tego, że rząd nie wprowadził stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej, a później, kiedy już PiS ewentualnie, mam nadzieję, jednak pogodzi się z wynikiem wyborów, zacznie się po prostu wojna pozycyjna na wyniszczenie między prezydentem a większością bardzo niewielką, większością sejmową, właśnie sejmową, no bo w Senacie opozycja ma już większość. No i raczej to 3 lata taka wojna pozycyjna na wykrwawienie nie potrwa. Wydaje mi się, że krócej.
To jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Zna pan dobrze IPN. Od ponad roku instytut nie wydał sądowi opinii w sprawie oświadczenia lustracyjnego Kazimierza Kujdy, wysokiego funkcjonariusza spółki Srebrna. Czy to jest standardowy poślizg, czy raczej krytykowana przez obóz dobrej zmiany i znana z trzeciej RP grateczkami?
Znaczy, raczej obstawiam to drugie, ale nie kryję, że ja już od wielu lat nie mam żadnych związków z Instytutem Pamięci Narodowej, więc nie chcę też twierdzić, że absolutnie mam rację, ale zdziwiłbym się, gdyby sprawie, która była tak głośna medialnie, to po prostu było zwykłe takie biurokratyczna opieszałość, która oczywiście w IPN-ie, jak we wszystkich polskich urzędach też się zdarzała, ale akurat chyba to nie jest ten przypadek.
I jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Ostatnio Adam Bielan oburzał się na Twitterze, kierując do pana jakieś dyskwalifikujące przekazy. Chodziło o sytuację związaną z przemówieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, że podczas tej historycznej chwili nie było na placu prezydenta Gruzji, a był tenże właśnie z Sarkozym. Co pan odpowie Adamowi Bielanowi jako historyk?
No, ja proponuję, żeby każdy sprawdził. Jest w internecie film, kiedy przemawia Lech Kaczyński, widać otoczenie. Każdy może zweryfikować, czy Adam Bielan ma rację, czy ja mam rację. Czy tam jest prezydent Saakaszwili w gronie tych przywódców państw? Jeszcze go nie ma. To można przecież łatwo sprawdzić. Każdy może to zrobić, polecam.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Kłaniam się. Dużo zdrowia, jak zwykle. Życzę wszystkim, bo w tych czasach pandemii jest ono bardzo potrzebne nam wszystkim, więc do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Dobrego dnia życzę.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.